Wracamy do studia popołudnia w net przy telefonie. Magdalena Korzechwa, Kaliszuk, prawnik, pedagog, działaczka ProLife. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy my rozmawiamy, kończy się powoli debata w polskim Sejmie nad ustawą zwiększającą zakres ochrony życia. Ustawa, która w zasadzie wyklucza przesłankę eugeniczną. Jak ta ustawa jest skonstruowana od strony prawnej i jakie będą jej skutki, o ile będzie przyjęta przez polski Sejm?
Ustawa, która jest projektem obywatelskim, projekt ustawy, ma wyłącznie jeden postulat. Tym postulatem jest wykreślenie przesłanki eugenicznej z polskiej ustawy aborcyjnej, czyli dosłownie jednego przepisu. Tego przepisu, który dzisiaj pozwala na to, aby zabić dziecko w łonie matki, u którego podejrzewa się jakąś chorobę, na przykład zespół Downa. Co ważniejsze, co więcej, ta ustawa, która obecnie obowiązuje, pozwala na to, aby aborcji na takim dziecku, u którego podejrzewa się jakąś chorobę, dokonać nawet w początkach 6. miesiąca ciąży.
Teraz będzie inaczej, albo może być inaczej, chociaż jak się patrzy na tą debatę, która się toczy dookoła tej ustawy, to wydaje się, że jej zapisy nie są czytane.
Niestety, albo nie są czytane, albo celowo manipulowane. Lewica kolejny już raz nie ma oporów, żeby kłamać i manipulować. Na przykład twierdzić, jakoby ten obywatelski projekt ustawy zakazywał aborcji w sytuacji zagrożenia życia matki, czy w sytuacji gwałtu. Oczywiście pełna ochrona życia, z uwzględnieniem oczywiście możliwości ratowania życia matki, to jest cel, do którego, bo każdy człowiek, który respektuje dorobek naszej cywilizacji, powinien dążyć. Niemniej jednak ten projekt nie jest projektem wprowadzającym pełną ochronę życia. To jest projekt, który jest zaledwie takim pierwszym krokiem ku lepszej ochronie życia dzieci w naszym kraju i dotyczy wyłącznie sytuacji aborcji eugenicznej. No niestety lewica próbuje tym projektem bardzo manipulować. Nie dziwi mnie to, bo jeśli przedstawia się Polakom realnie zapisy tego projektu, to trudno się z nim nie zgodzić. Jeśli tłumaczy się, że projekt dotyczy tego, aby nie było możliwości zabijania na przykład dzieci z zespołem Downa, to Polacy reagują tutaj entuzjastycznie i także chcieliby takie dzieci chronić stuprocentowo.
Chociaż niektórzy mówią, że idzie zmiana i że nastawienie polskiego społeczeństwa do kwestii aborcji trochę przypomina sinusoidę. Myśmy wychodzili z PRL-u z dość powszechną albo większą niż potem akceptacją dla aborcji. Potem te proporcje się odwracały, a teraz trend znowu idzie w kierunku pewnej akceptacji dokonywania aborcji.
Niestety, albo stety, prawo bardzo mocno wpływa na świadomość społeczną. Gdy w PRL-u dopuszczalna była aborcja praktycznie na życzenie, ona się nazywała aborcją ze względów społecznych, ale wiemy, że w praktyce była dostępna bardzo szeroko i pod względy społeczne można było wszystko podciągnąć. Gdy obowiązywało takie prawo, to też większość społeczeństwa to prawo popierała, bo tak funkcjonują normy prawne. Jeśli przez lata coś obowiązuje, to wyrabia się przynajmniej w znacznej części społeczeństwa przekonanie, że to, co obowiązuje, jest słuszne. W roku 1993, w którym zabroniono aborcji na życzenie, pozostawiając jedynie wyjątki trzy ustawowe, które przetrwały w nieco zmienionej formie do dziś, wówczas większość społeczeństwa polskiego popierała aborcję na życzenie i nie popierała tej zmiany prawa. Już 20 lat później, gdy CBOS przeprowadził badania pod tytułem Doświadczenia aborcyjne Polek, okazało się, że większość Polaków zmieniła zdanie i nie popiera już aborcji na życzenie. Większość Polaków się temu już wtedy radykalnie sprzeciwiała i nadal ze wszystkich badań kolejnych opinii publicznej wynika, że akurat ten najbardziej liberalny, lewicowy postulat aborcji na życzenie nie jest akceptowany, ale rzeczywiście mamy do czynienia z rozszerzeniem interpretacji obowiązującego prawa, a tym samym ta sinusoida rzeczywiście skacze i tutaj postawy Polaków i opinie Polaków się zmieniają. O ile w latach 90. na podstawie podobnych przepisów zabijano każdego roku kilkadziesiąt, 100 dzieci rocznie, o tyle dzisiaj te liczby sięgają już ponad przekraczają już 1000 dzieci rocznie.
A to jest tak, że to ja tylko przerwę, bo to może to jest bardzo istotne w tej dyskusji, że no zawsze jest tak, że litera prawa może być niezmienna na papierze, ale rzeczywistość się zmienia, inaczej ją interpretuje w stanie faktycznym. I tutaj mamy taki przykład, że jeszcze w latach 90. czy 2000. Zabicie dziecka z zespołem Downa no byłoby nielegalne, a teraz już legalne się stało poprzez praktykę.
Niestety właśnie tak jest. Ustawa nie precyzuje, jakie choroby kwalifikują do tego, podejrzenie jakich chorób, bo to jest podejrzenie tylko, podejrzenie jakich chorób czy niepełnosprawności kwalifikuje do aborcji. Jednak rzeczywiście kiedyś zespół Downa, w pierwszych latach przynajmniej obowiązywania tej ustawy, nie był przesłanką aborcyjną. Dzisiaj zespół Downa to jest pierwsza choroba, z powodu której zabija się, wada genetyczna, z powodu której zabija się dzieci w Polsce. To nie tylko zespół Downa, to też zespół Turnera. Może warto tutaj wyjaśnić, jeśli ktoś nie wie, czym jest zespół Turnera. To jest choroba, która nie wiąże się z żadną niepełnosprawnością intelektualną, z żadnym upośledzeniem. To jest choroba, która dotyka głównie dziewczynki, wiąże się często, choć nie zawsze, z niepłodnością, czasem z niższym wzrostem, jeszcze paroma innymi cechami, trudnościami. No niemniej jednak jest to taki kolejny przykład, bardzo brutalny, gdzie osoby, które posiadają taki zespół, albo istnieje podejrzenie, że taka wada genetyczna występuje, mogą zostać legalnie zabite. To oczywiście też choroby dużo poważniejsze, czyli takie choroby, które powodują śmierć dziecka zaraz po urodzeniu. Tym dzieciom także należy się ochrona.
Nie, ale to jest, jeszcze tylko żebyśmy wyjaśnili, od kogo zależy interpretacja prawa? Czy to sami ginekolodzy takie decyzje podejmują, prokuratorzy, policja? Kto ma tą magiczną moc, żeby inaczej prawo wykonywać w jednej dekadzie, a trochę inaczej, czy zupełnie inaczej w kolejnej?
Rzeczywiście nie mamy tutaj oficjalnej interpretacji tego prawa. To też środowisko medyczne jest tym, które decyduje, czy przyjmuje pewne normy odnośnie tego, jak to prawo interpretować. I tak na przykład ustawa mówi o tym, że dziecko, którego podejrzewa się chorobę, można zabić do momentu, w którym osiągnie zdolność do samodzielnego życia. No i przyjęło się, że to jest 24 tydzień ciąży. Wiemy dzisiaj, że ratuje się dzieci, które urodziły się nawet wcześniej. Słyszałam o dzieciach urodzonych w 21, 22 tygodniu życia, które zostały, dzięki temu, że mamy już tak rozwiniętą medycynę, zostały uratowane. No niemniej jednak zabić można do tej pory dziecko nawet na początku 6 miesiąca ciąży, czyli to są późne aborcje i to też dodaje im okrucieństwa, bo zabija się dzieci, które czasem rodzą się żywe. Opisy położnych, które uczestniczyły w tego typu procederach i tego żałują, no są dramatyczne. Mówią o tym, jak dziecko rodzi się żywe, zaczyna kwilić, ale odkłada się to dziecko, żeby umarło. Nie pomaga się, nie ratuje się, mimo że akurat taki obowiązek jest, aby ratować człowieka. No te praktyki są straszliwe. Możemy przypuszczać, że wiele dzieci w Polsce, które są zabijane w aborcji, rodzi się i żyje przez moment, no bo siłą rzeczy, jeśli to są późne aborcje, to można przypuszczać, że takie dziecko jest w stanie już choćby przez kilka chwil oddychać.
Przy telefonie Magdalena Korzek-Fakaliszuk, prawnik, pedagog, działaczka pro-life. To trochę wybierzmy się na chwilę w taką podróż do krainy, do której chyba nie chcieliśmy się znaleźć, czyli podróż do wymarzonego świata aborcyjnego lewicy i polskiej, i światowej. Jakie pomysły płyną, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że posłowie polskiej lewicy to tylko zajmują się tłumaczeniem pomysłów, które płyną z zewnątrz i tylko chcą implementować w Polsce te pomysły, które już gdzieś się narodziły, albo już nawet funkcjonują. Jaki jest ten świat globalnej lewicy, świat aborcji?
Lewica odsłoniła swoje karty już wielokrotnie i wprost i pokazała, do czego dąży. Na przykład poprzez projekt o manipulacyjnej nazwie Ratujmy Kobiety. To jest projekt, który pozwalał na to, aby zabić niektóre dzieci nawet do momentu urodzenia. Nie precyzował, jak ta aborcja na przykład na dziecku w 9 miesiącu ciąży miałaby wyglądać, no bo jeśli dziecko w 9 miesiącu się rodzi, no to rodzi się żywe z zasady. Natomiast lewica nie ukrywa.
Też się pojawiają głosy, na przykład jest taki termin w Polsce mniej popularny na Zachodzie, ciut bardziej, jak aborcja postnatalna.
Tak, to jest bardzo piękne określenie zabójstwa dziecka po urodzeniu. Niestety są tacy działacze, etycy, czasem nawet profesorowie wyższych uczelni, żeby nie robić im reklamy, to może nie będę wypowiadać nazwisk, którzy postulują, aby było możliwe zabicie dziecka także po urodzeniu. Nie chciałabym wchodzić w szczegóły, ale brutalność tych tak zwanych aborcji postnatalnych jest straszliwa. Narodzi się główka dziecka i wtedy lekarz dokonuje tak zwanej procedury aborcji. To jest rzecz absolutnie straszliwa, która niestety no, miała już miejsce na świecie i nadal w niektórych miejscach funkcjonuje. Natomiast lewica wprost dąży do tego, aby możliwa była aborcja na życzenie. Nawet nie jest istotne to, w jakim momencie, ale w jakim momencie dziecko ma być zabijane, no bo każde dziecko jest dzieckiem od momentu poczęcia, ale to, że lewica dąży do tego, aby możliwe było zabicie każdego dziecka, jeśli tylko jego matka tak sobie zażyczy. I to jest no, bardzo taka płynna konsekwencja tego, jaki styl życia lewica proponuje, czyli współżycie seksualne bez odpowiedzialności, bez konsekwencji możliwych. Seksualizacja w związku z tym od najmłodszych lat. Taka pseudoedukacja seksualna, która sprawia, że producenci antykoncepcji zyskują swoich nowych klientów już na bardzo młodym etapie życia. A antykoncepcja zawodzi, czasem zawodzi i odpowiedzią lewicy na zawodność antykoncepcji jest właśnie aborcja. Nie uczenie odpowiedzialności, przyjmowanie konsekwencji swoich decyzji, tylko właśnie zabicie.
Powiedziała Magdalena Korzechwa-Kaliszuk, prawnik, pedagog, działaczka pro-life. Ostatnie może pytanie, bo jest taka wątpliwość, ona się szczególnie silnie objawia w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli teraz naruszymy kompromis aborcyjny w stronę większej ochrony życia, to za kilka lat, kilkanaście prędzej lub później te zmiany staną odwrócone w kierunku głębokiej liberalizacji, dlatego suma summarum w dłuższej perspektywie najbardziej racjonalne i dające największą ochronę życia jest utrzymanie obecnego kompromisu.
To jest bardzo często powtarzany mit zarówno w środowisku polityków, ale też wśród ludzi, którzy z zasady sprzeciwiają się ochronie życia, ale myślą, że dla dobra sprawy warto popierać obowiązujące prawo. To jest wielkie kłamstwo. Do zmiany prawa, na takie, które będzie dopuszczało aborcję na życzenie, lewica potrzebuje wyłącznie większości w Sejmie. Próby zmiany prawa od 93 roku na takie, które pozwalałyby na aborcję na życzenie, lewica podejmowała wielokrotnie. Już rok po zmianie ustawy w 94 roku przywrócono tak zwaną przesłankę aborcji na życzenie. Wówczas prezydent Lech Wałęsa ją zawetował. Kolejna zmiana przez lewicę była w roku 96. Wtedy w roku 97 Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja na życzenie jest niekonstytucyjna. Było jeszcze wiele innych projektów składanych przez lewicę. To też nie musimy wprowadzać pełniejszej ochrony życia, żeby lewica zaczęła działać. Jeśli lewica wygra wybory, jeśli proaborcyjne partie wygrają wybory, no to zmienią to prawo, nie czekając na nasz ruch. A zwlekanie z tą sprawą sprawia, że zwlekanie ze zmianą prawa prowadzi do tego, że zabija się 1000 dzieci rocznie, zgodnie z prawem. I tym samym umacnia się przekonanie, czy wręcz promuje się przekonanie, jakoby zabijanie dzieci ze względu na podejrzenie choroby było czymś etycznie akceptowalnym. I to jest bardzo szkodliwe. We wszystkich krajach europejskich, w których najpierw obowiązywało prawo chroniące życie dzieci w całkowicie lub w dużym stopniu lub w takim stopniu, w jakim obecnie w Polsce, mam na myśli Hiszpanię, Irlandię, ale to się działo też w innych krajach, zmiana prawa na takie, które pozwala na aborcję na życzenie, była poprzedzona latami bierności prawicy, konserwatywnej, tak zwanej konserwatywnej prawicy, która też uważała, że lepiej utrzymywać pewien kompromis i nie ruszać sprawy. Niestety, ta strategia się nie sprawdziła. Małymi krokami proaborcyjna lewica doprowadziła do tego, że w tych krajach dzisiaj mamy no, okrutne prawo uwzględniające aborcję na życzenie. I to się zadziało nie poprzez wahadło, nie dlatego, że ktoś zmienił prawo na takie, które chroni życie całkowicie i nagle pojawiły się takie wielkie protesty, że zmieniono prawo w drugą stronę, tylko dlatego, że luzowano to prawo, że interpretowano coraz szerzej przez lata. To oczywiście nie oznacza, że wystarczy zmienić ustawę aborcyjną, w pełni ochronić prawem życie dzieci i to wystarczy. Oczywiście, że nie. Potrzebujemy ciągle pracować społecznie, potrzebujemy wielkich kampanii społecznych, które będą życie dzieci afirmowały, które będą sprawiały, że w takiej szeroko pojętej świadomości społecznej życie ludzkie będzie zyskiwało coraz większą wartość. I to jest zadanie nie tylko obywateli, organizacji pozarządowych, bo one to robią, to czyni to Kościół od lat, no, ma to w swojej, jest to jedna z kluczowych kwestii, ale to jest też zadanie rządu. I nawet jeśli rząd zwlekałby ze zmianą prawa z różnych powodów, raczej nieusprawiedliwionych, ale gdyby zwlekał, no jego moralnym obowiązkiem jest prowadzenie kampanii, które będą afirmowały ludzkie życie. No niestety do tej pory raczej nie mogliśmy zauważyć tego typu szerokich działań.
Nie, powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Mamy godzinę 17:13. Teraz porcja muzyki, a zaraz potem przejdziemy do Sejmu i zobaczymy, co tam się dokładnie dzieje.